Witam po przerwie i dalej będziemy opowiadać sobie o tym, czym się różni ochrona bierna o ochronie czynnej, a wszystko to w ramach radiowych gawę o przyrodzie. Przed przerwą mówiłem znowu krótko i znowu dosyć pobieżnie właśnie o tej ochronie biernej, czyli przypomnę takiej, gdzie przyroda nie powinna dostawać żadnej pomocy, powinna sama regulować wszystkie procesy, które mają w niej miejsce. No właśnie, ale czy to jest wystarczające, czy w tym współczesnym świecie, który no niestety no przyczynia się do, to my przyczyniamy się i nasza tworzona przez nas cywilizacja, tworzone przez nas technologie, czy po prostu sam fakt, że jest nas strasznie, strasznie dużo, czy my jesteśmy w stanie stworzyć takie warunki, gdzie ta przyroda sobie poradzi? No, no nie do końca. Dlatego też musimy korzystać z takiego narzędzia, z takiego mechanizmu, jakim jest ochrona czynna, czyli okej, radź sobie przyrodę jak możesz, ale my będziemy stali obok i będziemy się przyglądać, jeżeli trzeba będzie, pomożemy. Jak to wygląda w praniu, w praktyce? Bardzo prosto i myślę, że z wieloma przykładami tego typu podejścia do ochrony przyrody na pewno żeście się zetknęli. No weźmy sobie na warsztat moje ulubione ptaki. Budki lęgowe kojarzy chyba każdy z nas. Tak, kiedy idziemy sobie na spacer do lasu, bo ja nawet nie mówię o tych budkach, które gdzieś tam spotykamy sobie w ogrodach, czy nawet w parkach miejskich, a tylko mówię o tych budkach leśnych, zresztą różnego rozmiaru, różnego typu, o różnych średnicach otworów lotowych, czyli przeznaczonych dla różnych gatunków ptaków. Zresztą, jak pamiętacie, zasiedlane są nie tylko zresztą przez ptaki. No właśnie, jest to jeden z przejawów ochrony czynnej, czyli tworzymy w miejsce już nieistniejących drzew dziuplastych, które zostały wycięte bądź same się przewróciły, tworzymy miejsca, gdzie ptaki mogą zakładać swoje gniazda, te ptaki, które należą właśnie do tej kategorii dziuplaków. Dla tych większych ptaków, typu rybołów, czyli bardzo zagrożony ptak drapieżny, kiedy wspominałem, że mamy ich w Polsce zaledwie około 30 osobników, tworzymy różnego rodzaju platformy. On akurat lubi mieć gniazdo bardzo wysoko, czyli jeżeli robi sobie to gniazdo w naturze, zawsze wykorzysta sam czubek drzewa. Lubi chłopak mieć po prostu wgląd w sytuację, co się dzieje wokół domu. Z racji na to, że no, takich drzew też nie jest zbyt dużo, tworzy się takie platformy w dogodnym siedlisku, w dogodnym, przepraszam, miejscu, tam gdzie blisko jest do jakiegoś zbiornika wodnego, a gdzie tenże rybołów może sobie polować i może tymi rybami się żywić. Tworzymy dla rybitw na przykład sztuczne wyspy, sztuczne platformy, też bardzo pożyteczne właśnie na tych zbiornikach, gdzie tego nie ma, gdzie te rybitwy mogą się rozmnażać, mogą zakładać gniazda, chociaż w przypadku rybitw no jest to troszeczkę słowo na wyrost. I takie przykłady mamy też tutaj na Warmii. W niektórych naszych rezerwatach nasi lokalni ornitolodzy z większymi lub mniejszymi sukcesami takie właśnie platformy zakładają i te platformy akurat są sukcesami. No budowa sztucznych wysp wychodziła różnie, ale zostawmy może ten temat. Kolejnym takim przykładem jest na przykład koszenie łąk. Wydawać by się mogło, że właśnie dobrze wchodzimy z tą kosiarą, no bo z kozą już raczej nikt nie wchodzi, czyli ingerujemy w środowisko. No nic bardziej mylnego. No czasami w miejscach, które z jakiegoś tam powodu zostały porzucone, bądź są koszone niechlujnie z pominięciem ważnych z punktu widzenia biologii ptaków miejscach, no to koszenie musi być przeprowadzane w sposób dostosowany właśnie do tej wspomnianej przeze mnie biologii. Czyli wykaszamy przed lęgami po to, żeby pozbyć się na przykład siewek, brzozy, olchy, wierzby, tak żeby stworzyć doskonałe warunki do rozrodu na przykład takiej wodniczki, czyli takiego ptaka, który jest takim no niemalże ptakiem flagowym, biebrzański pagien. Zaczyna tam mocno podszczypywać bataliona. I on wymaga odpowiedniej wysokości tej runi i gdyby nie człowiek, gdyby nie właśnie ochrona czynna w postaci wykaszania tych łąk na torfowiskach niskich w Dolinie Biebrzy, prawdopodobnie ta populacja wodniczki byłaby dużo, dużo mniejsza. Jeszcze dalej idą osoby, które chronią na przykład gniazda błotniaków łąkowych, niezgodnie z nazwą, zakładane na przykład w łanach zbóż. No tam ochrona jest przede wszystkim po to, aby w czasie na przykład jakichś prac polowych, no ktoś tego gniazda, które jest totalnie niewidoczne, nie rozjechał jakąś maszyną rolniczą, więc tam często zaznacza się po prostu położenie tego gniazda, no błotniak jeszcze miast nie zakładają, różnego rodzaju palikami, czy wręcz w ogóle widziałem też takie konstrukcje, wyglądało to na coś w rodzaju takiej klatki, takiej niewysokiej woliery. I tam rzeczywiście po pierwsze no jest ten ptak odizolowany od nas, od człowieka, jak również od drapieżników, które chętnie by takie pisklęta sobie upolowały i zjadły. No między innymi temu służą programy rolno-środowiskowe. To jest też temat bardzo szeroki. No nie mamy czasu, żeby dzisiaj o tym rozmawiać. Jeszcze będę do tego wracał, bo to są właśnie programy, które mają za zadanie chronić środowisko na terenach aktywnie wykorzystywanych rolniczo. Do ochrony czynnej zaliczamy również reintrodukcję, czyli wprowadzanie gatunków, które z jakiegoś powodu zniknęły z jakiegoś terenu, z powrotem w ten teren. I to takim dobrym przykładem, no niestety ciągle nie możemy się pochwalić sukcesami, jest cieczew. Czy ten nasz tak kurak łąkowy w zasadzie, który kiedyś na przykład zasiedlał dosyć licznie bagna biebrzańskie, w tej chwili tam cały czas są prowadzone prace, żeby on powrócił, kiedyś żeśmy z Iwoną o tym cieczewie opowiadali. No na razie spektakularnych sukcesów nie ma, no ale miejmy nadzieję, że kiedyś się pojawią, że ten ptak powróci na stałe. A te ptaki pojawiają się tam właśnie dzięki temu, że skądś są przywożone, już odchowane osobniki, są wypuszczane, teren jest odpowiedni, więc jest szansa, że sobie ten teren zasiedlą, a i znowu gdzieś w lutym, gdzieś na początku marca będzie można obejrzeć lub przynajmniej usłyszeć zawołania tokujących samców, a powiem szczerze, uczestniczyłem w takim spektaklu i jest to no, wysoka półka, jeżeli chodzi o takie doznania przyrodnicze, a zwłaszcza ornitologiczne. Kolejną grupą zwierzaków, którym musimy pomagać, są płazy. I tu również bez naszych działań, celowych działań, no, byłby problem. No przede wszystkim mamy kłopot z wodą. O tym rozmawiamy już praktycznie podczas każdej audycji, więc ja nie będę się nad tym rozwodził. Więc jednym z takich działań może być na przykład odtwarzanie tych zbiorników, które z różnych przyczyn zbiornikami już nie są, tylko są po prostu dziurą w ziemi. Jeżdżąc po kraju, czy jeżdżąc gdzieś po okolicy, być może widzieliście takie niskie, czarne płotki, które służą odizolowaniu płazów w okresie migracyjnym od drogi, po której się poruszamy, no bo bądźmy szczerzy, nawet jeżeli kochamy panią przyrodę, nawet jeżeli staramy się jej nie szkodzić, to w momencie, kiedy jest masowa migracja płazów, kiedy one usiłują przejść przez drogę, no trudno nam jest, zwłaszcza jeżeli warunki oświetleniowe są nie najlepsze, no trudno nam jest wypaczyć sobie żabę wielkości paczki papierosów, nieciekawe skojarzenie, ale akurat takie mi się nasunęło, lub trudno nam będzie jeździć slalomem pomiędzy tymi nieszczęsnymi płazami, więc temu służą właśnie te płotki. No właśnie, czy tylko ptaki, czy tylko płazy? No nie do końca. Chronimy również czynnie ssaki, ale o tym porozmawiamy sobie w trzeciej, ostatniej części tego odcinka.